Tytuł dzisiejszego kazania, nie według ciała i krwi, lecz według ducha. I chciałbym, abyśmy poruszyli fragment z pierwszego rozdziału, wersetu od 11 do końca rozdziału drugiego. Już rozważaliśmy większą część tego fragmentu, ale szczególnie ten, który dzisiaj podaję, tak przeszliśmy dosyć szybko, tylko aby zaznaczyć to, o czym będziemy mówili następnym razem. I właśnie dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważali ten fragment. A więc list do Galacjan, rozdział 1, werset od 11. Ale zanim przeczytamy ten fragment, będziemy go czytać fragmentami, a więc troszkę tekstu i będziemy to rozważać. Dalszą część. Chciałbym wychwycić tą główną myśl, żebyśmy ją dostrzegli, która jest zawarta w tytule dzisiejszego kazania. Nie według ciała i krwi, lecz według ducha. Jaka jest różnica? Ogromna. A jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaka jest różnica, to źle. Ponieważ mija nas wszystko to, o czym pisze Paweł w liście do Galacjan. Mija nas całe bogactwo duchowego życia, które jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Co więcej, kiedy czytamy list do Galacjan, to widzimy, że wszystko, o czym pisze Paweł, usprawiedliwienie, a potem też to bogate życie w duchu, jest wynikiem nie tylko nowego narodzenia, ale potem relacji osobowej z Jezusem Chrystusem, z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym, z której to bierze się wszystko, o czym pisze apostoł Paweł. Głęboka przemiana, to, że objawia się w nas boska natura, przemieniony charakter i stajemy się gotowi na to, co jest przed nami, czyli na zmartwychwstanie umarłych i na otrzymanie nowego ciała. To jest ta nadzieja, o której apostoł Paweł pisze we wszystkich swoich listach, ale żeby to się stało, żebyś w dniu zmartwychwstania umarłych mógł cieszyć się pełnią tego, co Jezus dla ciebie przygotował, to teraz musisz być według ducha, a nie według ciała i krwi. I to jest ten akcent, na który chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę. Bez tego przygotowania, jakim jest życie w duchu aż do naszej śmierci, nie otrzymasz tego, co Bóg zapowiedział wszystkim tym, którzy Boga miłują. To nie jest tak, że sobie uwierzyłeś w Jezusa, a potem przeżyłeś życie dla siebie, kręcąc się wokół własnych spraw, ale potem mówisz, całe szczęście miałem miesiąc przed śmiercią, żeby się przygotować na spotkanie z Panem. Biblia pokazuje nam bardzo ważną rzecz, a mianowicie taką, że jesteś nawrócony, że jesteś narodzony na nowo po to, aby przygotować się do społeczności z Panem. A Bóg ma plan dla twojego życia i chce, żebyś ten plan wypełnił, tą wolę Jego wypełnił, zrealizował. I w wyniku tego przygotuje cię do wieczności ze sobą. Przygotuje cię do wieczności ze sobą. Co może wydarzyć się na przestrzeni 14-17 lat ludzkiego życia, powiedzcie? Na przykład możesz się wyedukować. 8 lat podstawówki, licząc starym albo nowym systemem. 4 lata szkoły średniej, no i powiedzmy od 4 do 5 lat studiów, tak? Tak, w mocnym zaokrągleniu. Dużo się może wydarzyć? No 6 to tak, to tam tacy wybrań. Ale to może 17 lat życia. Mnóstwo rzeczy może się wydarzyć. Dzieci się mogą porodzić. Niektórzy w tym czasie, wszystkie dzieci już wydali za mąż, pożenili. Kawał czasu, szmat czasu. A tak się cofnij przez chwilę, proszę, chociaż to ryzykowne, bo możemy popłynąć przez całe kazanie. A co się wydarzyło w ostatnich 17 latach twojego życia? Kawał czasu, 17 lat. A teraz chciałbym zadać Ci pytanie, a co wydarzyło się w ostatnich 17 latach Twojego życia z Bogiem? Z Bogiem. Co się wydarzyło? Dokąd doszedłeś? Kim się stałeś? Dzięki łasce Bożej. Otwórzmy Galacjan, pierwszy rozdział, wersety od 13 do 14. Apostoł Paweł krótko wspomina swoje życie przed nawróceniem. W dwóch zdaniach, przeczytamy to teraz. Galacjan 1, 13, 14. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu. Paweł mówi, to dawne życie. Dawne życie. Już obecne nie ma nic wspólnego z tym życiem, ale jakie było moje dawniejsze postępowanie w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży, niszczyłem go, że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Moglibyśmy powiedzieć, że Paweł był takim narodowcem. On po prostu żył żydowskimi zwyczajami, ustawami i był im całkowicie oddany, poświęcony. To taki, byśmy powiedzieli, przykładny obywatel Izraela. Walczący o sprawy swojego kraju. Filipian w 3 rozdziale, wersety 5 do 6, pamiętacie, Paweł mówi o tym, kim jest według ciała i co było kiedyś chlubą jego. Wymienia tam różne rzeczy, ja je przytoczę teraz. On mówi, że został obrzezany 8 dnia, Filipian 3, 5 do 6, że jest z rodu izraelskiego z pokolenia Beniamina, jest Hebrajczykiem z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, a co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości oparty na zakonie człowiek bez nagany. A więc mówi taką rzecz. Zostałem wychowany w duchu żydowskim i pielęgnowałem tę kulturę również wtedy, gdy byłem dorosły. I kiedy mówi, że jest Hebrajczykiem z Hebrajczyków, to pamiętacie, mówiliśmy, że to nie chodzi o to, że po prostu z pokolenia w pokolenie on jest Hebrajczykiem, tylko mówi po prostu, że według biblistów to słowo oznacza, iż on nawet gdy był w regionach, gdzie się mówiło na przykład w języku greckim, on sam, by pielęgnować swoją kulturę, mówił po hebrajsku. I to było takim powodem jego dumy. Ja mówię po hebrajsku. To co z tego, że tu żyją ludzie, mówią po grecku? Ja mówię po hebrajsku. Prawda? I to było powodem chluby apostoła Pawła. Później mówi również, że właśnie z powodu tej żarliwości, że z powodu tej, tej pasji dla spraw narodowych zwalczał wszystko, co było zagrożeniem w jego rozumieniu i w rozumieniu jego przywódców. I w tym wypadku chodziło między innymi o ten nowy ruch, ruch chrześcijański, który się dopiero rozwijał. I właśnie z tego powodu on z nadania arcykapłana jeździł po różnych miastach, szukał wyznawców drogi, naśladowców Jezusa Chrystusa i wtrącał ich do więzienia. Czy to był mężczyzna, czy kobieta, czy dziecko, nie było ważne. Po prostu taką pasję miał dla swoich narodowych spraw i mówi, że prześcigał w tej gorliwości swoich rówieśników. W Dziejach Apostolskich 22:3 czytamy jeszcze inną rzecz na temat apostoła Pawła. Oprócz tego, że był wychowany i ukształtowany w kulturze hebrajskiej, to czytamy, że był uczniem Gamaliela, starannie wykształconym. U boku Gamaliela to była wyjątkowa postać. Kiedy zmarł Gamaliel, w Izraelu była żałoba narodowa. To był wyjątkowy nauczyciel. I u jego boku on otrzymał religijne wykształcenie. I jak zaznacza w Dziejach Apostolskich 22:3, to miało przełożenie na jego właśnie taką gorliwą postawę. A więc on chłonął to nauczanie, a później tak żył. Starał się w ten sposób żyć. On był bardzo spójny. To, co mówił, o czym mówił, tak żył. Sam starał się po prostu być wiarygodny i transparentny. I pisze o swojej gorliwości do Boga, że on tak rozumiał, że on jest gorliwy dla Boga. Czyli kiedy robił te wszystkie rzeczy, że on to robi dla Boga. Nie dla poklasku, nie dla próżnej chwały, dla Boga to robi. I wiemy dobrze, że jak się wszystko podsumuje, że to był świetnie zapowiadający się faryzeusz. Kariera przed nim stała otworem, religijna. On po prostu był tym, wobec którego ludzie mieli wielkie oczekiwania. I jak ktoś myślał o przyszłości, nie wiem, no, kadr religijnych, to Paweł na pewno był takim człowiekiem, który budził takie nadzieje. O, w przyszłości to będzie wyjątkowy człowiek, prawda? Ale wiemy również, że w Dziejach Apostolskich 18:2-3, kiedy Paweł w pewnym momencie dociera do Koryntu, spotyka tam Pryscylę i Akwilę i dowiadujemy się z tego fragmentu, że Paweł z zawodu był kim? Wytwórcą namiotów. To też jest bardzo ważne, czemu to zaraz zrozumiemy. A więc oprócz tego elementu religijnego on miał swój zawód, z tego się utrzymywał. Ja po prostu był wytwórcą namiotów, produkował namioty. I to jest większość rzeczy, które wiemy na temat apostoła Pawła. A więc miał ułożone życie, pozycję będącą niezłą wyjściowo do dobrze zapowiadającej się i rozwijającej religijnej kariery, aż spotkał Jezusa na drodze do Damaszku. To przewróciło jego życie. To był taki wstrząs, że Paweł zniknął. Paweł zniknął i jego życie, można by powiedzieć, zaczęło się jakby od nowa. To był tak wielki wstrząs. Przeczytajmy teraz Galacjan 15-17 oraz 11-12 pierwszego rozdziału i zobaczmy, o czym tutaj pisze apostoł Paweł. Galacjan 1 od 15-17 oraz od 11-12, czyli trochę takie przedstawione. A więc 15-17. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. I wersety 11 i 12. Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Paweł wspomina swoje nawrócenie i tak jak powiedziałem, to był wstrząs, tak jakby było zderzenie we mgle ze ścianą betonową. Pamiętacie rozdział 9, co tam się wydarzyło? Paweł jedzie, jest około południa i nagle z nieba olbrzymia światłość. Bóg przemawia do Pawła w sposób doskonale mu zrozumiały. Paweł zna pisma. Dlatego, kiedy spada z konia, odzywa się tak. Kto jesteś, Panie? Kim jesteś, Panie? Światłość z nieba to jest teofania. To jest Boże objawienie. Kim jesteś, Panie? I to, co słyszy po tych słowach, właśnie powoduje, że jego życie legło w tym momencie w gruzach. Całe wyobrażenie po prostu legło w gruzach, które miał na temat swojej pobożności i przydatności dla Boga. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wyobrażasz sobie, całe Twoje życie jest poświęcone służbie Bogu, bo to po prostu jest sensem Twojego życia. Nagle się dowiadujesz, że ten Bóg w niebie to jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Że tak naprawdę to, co robisz, to jest prześladowanie samego Boga. Myślę, że apostoł Paweł w tym momencie, jak spadł z konia, cały się rozbił jak dzban. Myślisz sobie, że służysz Boga, tak naprawdę zwalczasz Boga. I Paweł zdruzgotany idzie do Damaszku i tam Bóg składa jego życie, słuchajcie, w nowy sposób. Z tego potłuczonego dzbana lepi zupełnie nowe naczynie. I od tej pory apostoł Paweł powie, Ja już nie szczycę się tym, czym szczyciłem się później, ponieważ Bóg uczynił mnie nowym człowiekiem. Uczynił mnie nowym człowiekiem. I z tego, co apostoł Paweł pisze o swoim życiu, co możemy prześledzić w Dziejach Apostolskich, Paweł po tym czasie dłuższy okres przebywa w Damaszku, w jego okolicach, w Arabii. Następnie z powodu zagrożenia swojego życia jest wysłany przez braci do Tarsa, więc wraca w rodzinne strony, do rodzinnego miasta. Tam odnajduje go Barnaba, kiedy do Jerozolimy docierają wieści o zborze w Antiochii Syryjskiej i stamtąd sprowadza go do Antiochii. Tam zaprowadza go do tego dynamicznie rozwijającego się zboru. Ale co działo się z życiem apostoła Pawła do tego momentu? Myślę, że działo się to, o czym on pisze, a mianowicie, że Bóg objawił mu swojego Syna. Bóg objawił mu Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Bóg układał mu teraz wszystko w głowie. I Paweł mówi, to nie Piotr zrobił. To nie inni apostołowie. Nie poszedłem na konferencję, nie pojechałem, nie dowiedziałem się, co oni mają do powiedzenia. Tylko otrzymałem to przez Boże objawienie. Czyli, że Bóg mu odsłonił. I te wszystkie pisma poukładały mu się w taką jedną całość. I on zobaczył wyłaniający się z tego obraz, że usprawiedliwienie jest jedynie przez wiarę w Jezusa. I to było od początku zapowiedziane nawet w obietnicy Abrahama, o czym będziemy mówili później. I to był czas, gdy Paweł po prostu zrozumiał Ewangelię. To jest coś, czego my również potrzebujemy. Wiecie, jedną rzeczą jest przeżyć, że coś mnie dotyka w czasie nabożeństwa ewangelizacyjnego, że jestem wzruszony, że nawet jestem, wiecie, zachęcony, żeby wyznać grzechy. Wiem, że to jest w porządku i przychodzę w modlitwie do Boga i oddaję Mu swoje życie, ale my musimy zrozumieć Ewangelię. Ponieważ to zrozumienie i życie zgodnie z nią, to nas zmienia, jeżeli położymy w tym wiarę. Myślę, że kiedy nie rozumiemy Ewangelii i nie pokładamy nadziei w niej, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Człowiek, jaki był, taki jest. A słuchajcie, nie wolno nam być takim, jakim byliśmy. Bóg chce czynić nas nowym stworzeniem. I ten czas był kluczowy w życiu Pawła. Żył normalnie, pracował, ale też działo się coś szczególnego. Jezus objawiał mu Ewangelię o zbawieniu w nim. Objawić oznacza odsłonić, uczynić dostępnym, zrozumiałym. Był to więc szczególny czas osobowej relacji z Jezusem, w wyniku której Pawła olśniło, zrozumiał wszystko, zobaczył wyraźnie. I w tym liście do Galacjan jest to ważne. Paweł cały czas podkreśla życie w duchu, prowadzenie przez ducha, chodzenie za Bogiem. I posłuchajcie, to, czemu jest to tak ważne, apostoł Paweł tyle miejsca poświęcił właśnie tej kwestii w tym liście. I mówi, był okres, kiedy radziłem się ciała i krwi, ale kolejnych 17 lat to był okres, w którym radziłem się ducha. Żyłem w duchu. Podążałem za Jezusem. Szukałem Jego prowadzenia. Pragnąłem być prowadzony przez Ducha Świętego. Bracie, siostro, moje pytanie do nas. Czy nasze życie jest właśnie taką relacją z Bogiem? Że kiedy wstajesz, to modlisz się, Panie, prowadź mnie, oddaję Ci ten dzień. Co chcesz, abym uczynił? Ja wiem, jakie mam obowiązki, co muszę zrobić, ale Panie, co chcesz w tym wszystkim, dokąd chcesz mnie wziąć, w czym chcesz mnie użyć w sprawach Twojego Królestwa, w Twoim dziele? Spojrzyjmy na chwilę jeszcze na Ewangelię, którą głosił Paweł oraz na to przesłanie, które jest w liście do Galacjan. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, tak? zasługujemy na sprawiedliwą karę za nasze grzechy, którą jest co? Śmierć, tak? To wiemy z Ewangelii. Jednak w swojej sprawiedliwości, Paweł pisze o tym w Galacjan, i miłości Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby w nasze miejsce umarł na krzyżu, biorąc na siebie należną za nasze grzechy karę, tak? Zgadza się do tego miejsca? Tak. Uczynił to, abyśmy mogli dostąpić usprawiedliwienia. Po co? By zyskać dostęp do dziedzictwa, jakie jest przygotowane dla nas w Chrystusie oraz jest przygotowane dla nas, gdy Chrystus powróci. Gdy Chrystus powróci. Abyśmy jako nowe stworzenie, prowadząc odnowione życie, przygotowywali się do życia po zmartwychwstaniu. Po zmartwychwstaniu umarłych. W nowych ciałach uwielbionych. Do życia wiecznego w świecie wolnym od grzechu. Człowiek dzięki duchowemu odrodzeniu oraz obecności, wpływowi i prowadzeniu Ducha Świętego może już teraz prowadzić pobożne życie. Coraz bardziej upodabniając się do Jezusa Chrystusa. Boska natura staje się w coraz większym stopniu naszym udziałem. Duch coraz bardziej się przez nas przejawia, kiedy chodzimy z Bogiem. Wszystko dopełni się w dniu zmartwychwstania umarłych, kiedy odrodzony duch zostanie przyobleczony w nowe, nieskażone ciało i wówczas dziedzictwo, jakie Bóg dla ciebie przygotował, stanie się twoim udziałem. I teraz musisz być ukształtowany duchowo, żeby przyjąć nowe ciało przy zmartwychwstaniu umarłych. Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. I jak to się dzieje? Musimy stać się tym, kim Bóg zapragnął, abyśmy się stali. Zapragnął tego jeszcze zanim się narodziłeś na nowo, zanim narodziłeś się fizycznie i w tym celu nad twoim życiem jest Jego łaska. I to widzimy bardzo wyraźnie w liście Pawła. Możesz powiedzieć, pochodzę z Białegostoku, z zawodu jestem lekarzem, ale w duchu to ja jestem tym lub tym i zaraz powiemy, kim możemy być. Chcę powiedzieć, bracia, siostry, że my wiemy, kim jesteśmy według ciała. Możemy wiele powiedzieć na temat tego, ale czy my wiemy, kim jesteśmy według ducha? Jaka jest wola Boża do naszego życia i czy my ją świadomie wypełniamy? Czemu? Ponieważ to przygotowuje nas na dziedzictwo z Panem. I chcę wam powiedzieć, że to jest Boży proces przygotowania nas do wieczności ze sobą. Czy wiesz, do czego powołał cię Bóg? I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Efezjan 4 rozdział. Ponieważ są 4 obszary, w których może przejawiać się twoje obdarowanie duchowe. To, do czego Bóg cię powołuje. Skąd to wiemy? Z listu świętego Pawła do Efezjan. Rozdział 4. Zobaczmy werset 11, 12 i 13. Czytamy tak. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Paweł mówi tu o 5 obszarach w życiu Kościoła. O obszarze jakim? Po pierwsze, o obszarze apostolskim. To byli apostołowie? Apostołowie to byli ci, którzy byli posyłani, by wykonać jakieś zadanie. Zadanie, które Bóg stawiał przed Kościołem. Wysłannicy. Powiedzielibyśmy misjonarze. Niejednokrotnie diakoni. Czemu? Bo byli posyłani do zadania. Posyłani. I my widzimy ludzi w zborze, którzy robią takie rzeczy. To nie chodzi tylko o misję, ale z nadania zboru oni wykonują pewne określone rzeczy i jest w tym łaska Boża. My mówimy, ależ Bóg się posługuje tym bratem i siostrą. Wszyscy jesteśmy zbudowani. Kolejny obszar, jaki widzimy, to jest obszar proroczy. I co to takiego jest? To jest głoszenie słowa z inspiracji Ducha Świętego. Słowa, które dotyka i przenika ludzkiego życia, ludzkie życie na wskroś. To może się wiązać ze służbą słowa, ale niekoniecznie, ale najczęściej wiąże się ze służbą słowa. Innych uczyniły ewangelistami, czyli są to ludzie, którzy po prostu mają taką naturalną, nienaturalną, tylko duchową zdolność, że kiedy opowiadają komuś o Jezusie, ten człowiek zawsze się zatrzyma i się nad tym zastanowi. Mamy w zborze niejedną taką osobę. Dzielą się Ewangelią i ci ludzie są po prostu dotknięci tym przesłaniem, a ktoś inny to mówi, jakoś to tak nie działa. Prawda? Dalej mamy również pasterzy, czyli tych, którzy mają troskę o innych. I po prostu mają takie wyczulenie. Kogoś nie ma w zborze. Ktoś przychodzi w trudne chwile. Ktoś widać po twarzy ma problemy. Taki człowiek natychmiast wyłapuje takie osoby. I okazuje troskę. Staranie. Ale też nauczyciele. Czyli ci, którzy uczą innych, jak iść za Jezusem. Pięć obszarów służb, które tutaj znajdujemy. I moje pytanie brzmi, bracie, siostro, a w którym obszarze znajdujesz się w zborze? Do czego Bóg cię powołuje? Do czego Bóg cię powołuje? Bracia, siostry, Nowy Testament nam pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak duchowe bezrobocie w Kościele. Jest służba, jest powołanie, jest obdarowanie. I ja widzę na podstawie listu do Galacjan, że rozwijanie tego powołania, obdarowania jest niezbędne do przygotowania się do wieczności z Jezusem. Bo tylko wtedy osiągamy tą dojrzałość, męską doskonałość, o której pisze apostoł Paweł i możemy być przygotowani na wieczność z Nim. I czy to jest małe, czy to jest wielkie, to nie ma znaczenia. To nie znaczy, że musisz stawać za kazalnicą, żeby to się działo. Tylko po prostu w zborze jest pięć obszarów, w których każdy z nas powinien zadać sobie pytania, w którym ja obszarze jestem obdarowany. Może właśnie leży ci na sercu troska o innych i modlisz się o nich, odwiedzasz ich. A może twoje myśli cały czas są skupione na ludziach, którzy są jeszcze niezbawieni. I słuchajcie, my nie powinniśmy takich ludzi modyfikować, tak? A ty się skup na zbawionych. A co tobie do tego? Bracie, siostro, Jezus Chrystus obdarowuje i przeznacza. Jeżeli przeznaczył kogoś do tego, aby szedł i głosił Ewangelię, to my zachęcajmy, żeby ten człowiek szedł i Boże powołanie wypełnił. Tak? Jest pięć obszarów, które widzimy, o których mówi apostoł Paweł. A w którym obszarze jesteś ty? Ja? W którym się znajdujemy? W którym obszarze dojrzewamy, dorastamy do męskiej doskonałości? W którym obszarze Jezus nami się posługuje? Bo zobaczcie, o czym mówi apostoł Paweł w wersetach od 1,18 do 2,2, że jemu zajęło trochę czasu, ale on zrozumiał, do czego jest powołany. Chcę powiedzieć, Jezus z Nazaretu według ciała był kim? Cieślą. Ale Paweł mówi, nic mnie to nie obchodzi. Jest Zbawicielem. Królem królów. I Panem Panu. Piotr z Kafarnaum. Kim był według ciała? Rybakiem. A Paweł mówi, nic mnie to nie obchodzi. On został posłany do Żydów. Paweł według ciała był wytwórcą namiotów. I z pokolenia Beniamina. I mówi, nic mnie to nie obchodzi. Zostałem posłany do pogan. I o tym dzisiaj mówimy. A kim jesteśmy my w duchu, bracia, siostry? Do czego Bóg nas powołuje? To jest to pytanie, które stawia przed nami apostoł Paweł. Kim jesteś w duchu? Kim jesteś według tego nowego stworzenia? Do czego Bóg cię powołuje? Paweł odkrył, że Bóg powołuje go do głoszenia Ewangelii poganom. Przeczytajmy to. Galacjan 1,18-22, dobrze? Potem po 3 latach, mówi, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem. Przebywałem u niego dni 15. Innego z apostołów nie widziałem, prócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc to, Bóg świadkiem nie kłamie. Potem udałem się w okolicy Syrii, Cylicji. Osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei. Tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś prześladował, nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał. Wysławiali Boga za mnie. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. Udałem się tam na skutek objawienia, wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza zacniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że darem nie biegnę, czy biegłem. Co Paweł odkrył? Że kiedy głosi do Żydów, to nie bardzo się nawracają. Wręcz wywołuje to reakcję alergiczną. Ale kiedy głosi Ewangelię poganom, co się dzieje? Ludzie się nawracają. I on zrozumiał, że jest łaska nad jego życiem, oprócz tego, że Pan mu to sam powiedział, pójdziesz do pogan. Ale rozumiecie, o czym mówimy? Tutaj jesteś narodzony na nowo i natychmiast do czegoś przeznaczony. Bóg przeznaczył cię, zanim się urodziłeś. Szukasz tego? Wiesz, co to jest? I czy podążasz tą drogą? Jezus był cieślą z Nazarytu. Nic nas to nie obchodzi, słuchajcie. On jest Zbawicielem, Królem Królów, Panem Panów. Apostoł Paweł pochodził z Tarsu i był wytwórcą namiotów. Nic nas to nie obchodzi. Został posłany do pogan, dzięki temu mamy listy, które nas dzisiaj kształtują i uczą. Budują naszą wiarę. Piotr był rybakiem z Kafarnaum, z Betsajdy pochodził. Nic nas to nie obchodzi. I zobaczcie, że Paweł dokładnie to pisze w liście do Galacjan. I chcę, żebyśmy zobaczyli to od wersetu 5 w rozdziale 2. 6 werset. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili, raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działa i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Widzimy to? Nie według ciała i krwi, ale według ducha. Więc łatwo nam powiedzieć, kim jesteśmy według ciała i krwi. Potrafimy przytoczyć wszystkie fakty, ale powinniśmy zabiegać przed Bogiem w modlitwie, by wiedzieć, do czego On nas przeznaczył według ducha. Jakie jest nasze duchowe powołanie. Nie wolno nam przyjść do Niego i powiedzieć, no ja byłem tylko wytwórcą namiotów, o co chodzi, Boże? I nie mówmy, że to, wiecie, że to dotyczy tylko Pawła, to dotyczy po prostu każdego chrześcijanina. Paweł to robił na ogromną skalę, ale my możemy robić to na dużo mniejszą. Ale Bóg wybrał nas, zanim się urodziliśmy, do pewnego dzieła. Odrodził nas i przeznaczył nas do tego, abyśmy tą drogą poszli. To nas przygotuje na życie z Nim. To nas przygotuje na życie z Nim. I to bardzo wyraźnie widzimy u apostoła Pawła. A co Paweł napisał w 2 Koryntian 5? Otwórzmy. Zbliżamy się do końca. 2 Koryntian 5, 16. Paweł pisze tak. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Paweł mówi, mnie nie obchodzi, kim w takich, nie wiem, no, w tych kryteriach ludzkich był Pan Jezus, że On był cieślą z Nazaretu. Naprawdę mnie to nie obchodzi. Nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, teraz już nie znamy. Zobaczcie, co on mówi. Bo on jest Mesjaszem. On jest namaszczonym królem. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Jesteś na służbie u Boga? To jest bardzo ważny temat. To jest bardzo ważny temat. I teraz na koniec Rzymian 8 rozdział. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Rzymian 8 rozdział. Zachęcam, żebyśmy pod tym kątem przeczytali list do Galacjan, bo zobaczymy, że wszystko, o czym potem Paweł pisze, to się opiera na takiej żywej, osobowej więzi z Bogiem w Duchu Świętym. Jeżeli nie nauczymy się chodzić z Bogiem każdego dnia, proces naszej przemiany, odnowy, dogłębnej przemiany nie będzie miał miejsca. Bo on odbywa się na zasadzie zaufania i posłuszeństwa Bogu, a nie na zasadzie wypełniania listy punkt po punkcie. Dlatego Paweł tyle czasu poświęca nam w liście do Galacjan, by nam powiedzieć, że te 17 lat było uczeniem się chodzenia za Panem, służenia Mu, ale też dzięki temu głębokiej wewnętrznej przemiany na obraz i podobieństwo Boże. Bo kiedy trwasz w społeczności z Jezusem, On cię przemienia. On cię uświęca. On cię kształtuje. Zaufanie i posłuszeństwo. I zobaczcie, Rzymian 8 rozdział od 14 wersetu. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Widzimy to? Kiedy ostatnio widziałeś, jak tato lub mama prowadzą dziecko? Ja ostatnio widziałem taką fajną sytuację na przejściu dla pieszych. Przedszkolanki prowadziły dzieci. No świetne to było. Za taki makaron dzieci szły, trzymały się. I taka dziesiątka dziarska przechodziła przez ulicę. A widziałem, kto prowadzi te dzieci. Te panie były z przodu, z tyłu i po środku. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz synostwa. Pamiętacie, o czym Paweł pisze w liście do Galacjan? O relacji synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. O czym mówi Paweł? Kiedy uwierzyłem w Ewangelię, Bóg posłał Ducha Świętego do mojego wnętrza. Ten Duch odrodził mnie duchowo. I sprawił, że mogłem wejść w społeczność z Bogiem, w społeczność osobową. I ten Duch towarzyszy mi każdego dnia. Jest we mnie odrodzony mój Duch, mogę się modlić, mieć społeczność z Bogiem, ale jest też ze mną Duch Święty, który mnie prowadzi. I ja się modlę. Dokąd mam iść? Co ja mam robić? Gdzie mnie dzisiaj widzisz? Co chcesz przeze mnie uczynić? I apostoł Paweł mówi, że jesteśmy dziedzicami Bożymi, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, czyli co? Towarzyszymy Mu i idziemy z Nim ręka w rękę, ramię w ramię, wykonując Jego wolę. Bracie, siostro, czy tak możesz powiedzieć o swoim życiu obecnym, że tak właśnie jest? Paweł nas do tego zachęca. Paweł nas do tego wzywa. Popatrzmy, Dzieje Apostolskie 13, 2-3. Otwórzcie Biblię. Dzieje Apostolskie 13, 2-3. O czym pisze Paweł? Początek tego życia. Gdy oni odprawiali służbę pańską, pościli, rzekł Duch Święty. Czasami się boimy takich określeń. Ale przecież Duch Święty mówi do Kościoła, do Ciebie, do mnie. Rzekł Duch Święty, odprawcie, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. I teraz uwaga, posłuchajcie. My bardzo często praktykujemy taki sposób, że Bóg nas prowadzi. Modlimy się, otwieramy Biblię i znaleźliśmy akurat fragment, wiecie, który wydaje się, że nam pasuje do tego, czego oczekujemy. Ale apostoł Paweł, Łukasz opisuje inną sytuację. On mówi, że się modlili i rzekł Duch Święty, odłączcie mi tego i tego. I myślę, że tak samo jest z nami. Mam plan dla Twojego życia, mówi Bóg. Czy zechcesz się odłączyć dla tego celu? I zobaczcie, co się stało. Wtedy po odprawieniu postów, modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. To nie był, wiecie, pomysł Pawła, ani Barnaby. To Duch Święty wskazał ich, bo takie było Boże powołanie. A potem, jak czytamy, zobaczcie dalej. Jeszcze dwa fragmenty. Dzieje Apostolskie 16:6. Jak Paweł opisuje o tej relacji z Duchem Świętym, gdy prowadził ich. 16:6. Przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Tu coś powiedział posłom, a tutaj przeszkadza. Mówi, nie, nie będziecie tego tutaj robić. Jest zupełnie inny kierunek. Pamiętacie historię z Macedończykiem, który się przyśnił? Wskazuje im kierunek jaki? Europa. Czemu? Bo oni zaplanowali misję w Azji Mniejszej. O czym pisze Paweł w Dziejach Apostolskich od 6 do 10. Miał widzenie w nocy i Macedończyk mówi, przyprawcie się i pomóżcie nam. A potem jeszcze chciałbym ostatnie miejsce pokazać. 20 rozdział, 22 werset. Paweł opisuje tę relację w Duchu Świętym. I co on tam takiego pisze? Oto teraz, zniewolony przez Ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. To jest relacja, o której mówi nam Biblia. Kiedy uczymy się chodzić z Bogiem, pozwalamy, by Duch Święty nas prowadził. To uczy nas dużo ważniejszej rzeczy, wiecie, niż tylko to dzieło, które musimy wykonać, bo musimy je wykonać. Ale to uczy nas zaufania, wewnętrznej przemiany, jakie musi się dokonać, zanim spotkamy się z Jezusem. W nas. My musimy stanąć przemienieni przed Bogiem. My musimy stanąć w pełni męskiej doskonałości. To jest nasza odpowiedzialność. I wszystko, o czym będziemy mówili przy okazji kolejnych rozważań listu do Galacjan, opiera się na tej żywej relacji z Bogiem, na zaufaniu, kiedy On nas prowadzi, kiedy pokazuje nam, co jest do przemiany w nas, co musimy zrobić, w jakiej sferze Mu zaufać, ponieważ żaden inny sposób to się nie dokonuje według apostoła Pawła i zobaczymy to bardzo wyraźnie w kolejnych rozważaniach. Dlatego dzisiaj mówimy o czym? Nie według ciała i krwi, ale według Ducha. To rozróżnienie Paweł poczynił w tym opisie z listu do Galacjan z rozdziału pierwszego. I chciałbym ci zadać pytanie, bracie, siostro, czy ty wiesz, kim jesteś według ciała? Wszyscy potrafimy powiedzieć, kim jesteśmy. Czy ty wiesz, kim jesteś według Ducha? A tu bywa już gorzej. Ale Słowo Boże nas wzywa. Bóg powołał nas jeszcze przed narodzinami. Chce objawić nam, do czego jesteśmy powołani. I chce, abyśmy tę drogę przeszli od początku do końca i w ten sposób oddali Bogu chwałę, a On na tej drodze nas przygotuje i przemieni. Amen.